krótkim przeglądzie wydarzeń, jakie w ostatnich dniach zaprzątały Niemcy, wymienimy tylko te, które z oczywistych względów wydają się być najciekawsze także z polskiego punktu widzenia. Sprawa pierwsza to podpisanie przez czeskiego prezydenta traktatu lizbońskiego i reakcja niemieckich wypędzonych na fakt wyjęcia Czech i Polski spod obowiązywania karty praw podstawowych. Następnie problem wolnego miejsca w Radzie Fundacji budującej Centrum Pamięci Niemieckich Wypędzonych, powracająca niestety jak bumerang kwestia dyskryminacji przez urzędników niemieckich jugendamtów polskich rodziców. Teraz trochę jeszcze o traktacie lizbońskim. Niemieccy politycy, jak i tutejsze media, z zadowoleniem oczywiście i wielką ulgą, przyjęły wiadomość o tym, że czeski Trybunał Konstytucyjny uznał traktat z Lizbony za zgodny w całości z czeską konstytucją i że czeski prezydent traktat podpisał. Natomiast reakcje niemieckich wypędzonych po wyłączeniu Czech i Polski spod obowiązywania karty praw podstawowych dowodzą, że obawy Wacława Klausa o niemiecki rewizjonizm były jak najbardziej uzasadnione. Wszystkie media natychmiast zareagowały na wiadomość, że Trybunał Konstytucyjny Czech stwierdził, że traktat z Lizbony jest w całości zgodny z czeskim porządkiem konstytucyjnym. Decyzja ta, czytaliśmy w niemieckich mediach, nareszcie otworzyła drogę do podpisania traktatu przez Klausa. Oczywiście niemieckie oczekiwania, że Wacław Klaus szybko podpisze traktat, okazały się trafne, gdyż jeszcze tego samego dnia czeski prezydent złożył podpis pod tym dokumentem. W ostatnich dniach Wacław Klaus uzależnił podpisanie traktatu lizbońskiego od dwóch kwestii. Od zgody na ratyfikację czeskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz od wyłączenia swojego kraju spod obowiązywania karty praw podstawowych. Jego zdaniem obowiązująca karta mogłaby otworzyć drogę do sądowych wniosków o zwrot mienia pozostawionego przez wysiedlonych po II wojnie światowej Niemców sudeckich. Klaus w końcu uzyskał zgodę Brukseli na wyłączenie jego kraju, podobnie zresztą jak taką samą zgodę otrzymała Polska, spod karty praw podstawowych. Natychmiastowa i jednocześnie bardzo negatywna reakcja na takie specjalne traktowanie Czech i Polski, płynąca ze środowisk niemieckich ziomków, potwierdza w 100% fakt, że czeski prezydent miał bardzo słuszne i uzasadnione obawy. Niemiecki Związek Wypędzonych, w skrócie BDV, ostro skrytykował uzgodniony przez Unię Europejską wyjątek dla Czech i Polski dotyczący obowiązywania unijnej karty praw podstawowych. W specjalnym oświadczeniu sekretarz generalna BDV Michaela Chriberski napisała: kolejna po przyznanych Polsce i Wielkiej Brytanii specjalna regulacja dla Czech czyni oczywistym dylemat europejskiej polityki praw człowieka. Znów okazuje się, że błędem było nierozwiązanie problemów wynikających z przeszłości przed wstąpieniem Czech i Polski do Unii Europejskiej. Chriberski dodała, że pokój prawny w Europie będzie trwale zakłócany przez to, iż do dziś obowiązują dekrety Benesza, a decyzja Brukseli jest dyskomfortem, gdyż nie zważa na miliony ofiar wypędzeń i wywłaszczeń. Również rzecznik prasowy Związku Wypędzonych, Walter Stratmann, stwierdził w rozmowie ze mną, że przyznanie specjalnych reguł dla Czech i Polski było błędem, bowiem Karta Praw Podstawowych jest jego zdaniem gwarantem przestrzegania przez wszystkie kraje członkowskie podstawowych wartości. Teraz Polska i Czechy otrzymały zgodę na nieprzestrzeganie zapisów karty, a przecież obydwa te kraje do tej pory nie anulowały zapisów lub części zapisów prawa, które stoją w całkowitej sprzeczności z kartą praw podstawowych. Powiedział nam Stratmann i dodał, że chodzi o dekrety Bieruta i Benesza, Chociaż, jak zaznaczył, sprawa bardziej dotyczy Niemców sudeckich, więc Czech i ich powojennego prawa. Dekrety Bieruta i Benesza są ważne i obowiązują do dzisiaj, powiedział nam rzecznik Związku Wypędzonych. I dodał, dotyczą do dzisiaj żyjących pokrzywdzonych Niemców, Węgrów i Austriaków. Stratmann stwierdził ponadto, że przyznanie specjalnych regulacji dla Czech i dla Polski ze strony Unii Europejskiej było błędem, bowiem jest to jego zdaniem potwierdzenie i pozwolenie z Brukseli, że kraje te nie muszą anulować swoich niedemokratycznych dekretów, pomimo iż są one sprzeczne właśnie z kartą praw podstawowych. Teraz jako związek mamy obawy, że kraje te nie będzie można prawnie sądzić za dekrety i nie będzie można ich zmusić do ich anulowania. Z żalem przyznał w rozmowie ze mną Walter Stratmann. Podobnego zdania jest także członek Związku Wypędzonych i przewodniczący Ziomkostwa Ślązaków Rudi Pawelka, który rozmawiając ze mną kilka dni temu skrytykował decyzję Brukseli. Jest to nic innego jak przeniesienie niedemokratycznych i niezgodnych z prawem starych postanowień do dzisiejszego europejskiego systemu prawnego, powiedział mi Pawełka i dodał, to jest oczywiście szkodliwe dla całej Unii. Rudi Pawelka przypomniał, że Unia Europejska jest zobowiązana chronić prawa człowieka, a poprzez wydanie zgody na specjalne regulacje właśnie dla Polski i Czech zgodziła się na dalsze obowiązywanie niedemokratycznych dekretów Bieruta i Benesza. Sprawa jest bardzo poważna, a obawy przed niemieckimi roszczeniami należy traktować na serio, twierdzi berliński adwokat Stefan Hambura. Jego zdaniem nawet wyłączenie Czech i Polski spod obowiązywania Karty Praw Podstawowych nie musi gwarantować zakończenia problemu domagania się przez Niemcy roszczeń od Polski. Jako przykład Hambura przytacza rozporządzenie Rady WE 2201/22 z 27 listopada 2003 roku, gdzie pojawił się zapis następującej treści. Cytuję. Niniejsze rozporządzenie przestrzega praw podstawowych i stosuje się do zasad Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zmierza zwłaszcza do zapewnienia przestrzegania praw podstawowych dziecka zgodnie z artykułem 24 KPP UE. Koniec cytatu. Hambura twierdzi, że ten przykład pokazuje, że pomimo wykluczenia z Karty Praw Podstawowych jej poszczególne zapisy lub nawiązania do nich mogą być wykorzystane w unijnych ustawach lub rozporządzeniach. Jego zdaniem nie można zagwarantować, że także w innych rozporządzeniach Unii Europejskiej nie pojawią się podobne nawiązania, na przykład do postanowień Karty Praw w kwestii własności, tak jak w omawianym przypadku odniesiono się do spraw podstawowych dziecka. A taki obrót sprawy spowodowałby, że niemieckie roszczenia nadal byłyby bardzo groźne. Mówiąc o wypędzonych, nie można zapomnieć o Erice Steinbach, której to osoba ponownie dała znać o sobie. Tym razem pani Steinbach stała się źródłem sporu w niemieckim rządzie między Unią Chrześcijańsko-Społeczną, CSU, a wolnymi liberałami FDP. Obydwie te partie pokłóciły się o to, czy szefowa Związku Wypędzonych ma prawo zająć miejsce w Radzie Fundacji budującej centrum upamiętniające niemieckich wypędzonych. Przypomnę, że 17 listopada Związek dysygnuje na to stanowisko właśnie swoją szefową Erikę Steinbach. Jeżeli liberałowie zablokują tę kandydaturę, to członkowie Związku Wypędzonych grożą całkowitym wycofaniem się z tego projektu. Eurodeputowany CSU i jednocześnie działacz ziomców sudeckich Bernd Posselt, nawiązując do warszawskiej wypowiedzi szefa niemieckiej dyplomacji sprzed kilku dni, Westerwelle sugerował wtedy, że nie chce osobą Steinbach obciążać stosunków z Polską. Zarzucił nowemu szefowi niemieckiej dyplomacji, że próbując blokować miejsce w Radzie dla Eriki Steinbach, postępuje nieprofesjonalnie, daje się ponieść populizmowi i szuka możliwości, by zbudować swój profil kosztem mniejszości. Posselt zapowiedział, że niemieccy wypędzeni nie mają zamiaru rezygnować z uprawnienia samodzielnego nominowania swojego kandydata do Rady, a tym kandydatem jest właśnie Erika Steinbach. Jak poinformował hamburski tygodnik Der Spiegel, Posselt zażądał od kanclerz Merkel przeprowadzenia rozsądnej rozmowy z Westerwelle i rozsądnego wyjaśnienia tej sprawy. Jego zdaniem Angela Merkel może się mylić, jeśli podejrzewa, iż partyjni koledzy Eriki Steinbach zrezygnują z jej kandydatury. Jeśli jednak FDP, liberałowie zablokują nominację Steinbach, organizacje wypędzonych mogą wprowadzić w czyn plan B, czyli całkowite wycofanie się z projektu Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie i powrócą do realizacji własnej koncepcji upamiętnienia wysiedleń przy współpracy z innymi krajami, landami związkowymi. Również premier Bawarii Horst Seehofer, też z CSU, żąda przyznania miejsca w Radzie dla szefowej Związku Wypędzonych, przypominając, że Związek musi bez nacisków z zewnątrz podjąć decyzję w sprawie ewentualnej nominacji swojego przedstawiciela do Rady tej właśnie fundacji, która ma stworzyć Muzeum Wypędzonych. Trudno wyobrazić sobie przyszłe berlińskie muzeum poświęcone wysiedleniom Niemców bez znaczącego współudziału przewodniczącej Związku Wypędzonych Eriki Steinbach, stwierdził premier Seehofer. Jeszcze bardziej krytyczny wobec Westerwelle okazał się szef frakcji CSU w Bundestagu Stefan Müller, który stwierdził, że szef dyplomacji, blokując miejsce dla Eriki Steinbach, wchodzi na bardzo śliski dyplomatyczny parkiet i może się przewrócić. Sama Erika Steinbach do tej pory nie skomentowała faktu, iż ponownie wcześniej między CDU, CSU a SPD, a teraz pomiędzy FDP, a również CDU i CSU, stała się źródłem poważnych nieporozumień. Niemieckie media od dłuższego czasu były zgodne, że pani Steinbach już wkrótce stanie się źródłem kłótni w koalicji pomiędzy Unią a liberałami, bowiem CDU, a szczególnie CSU, od początku wspierają jej działania, również te, aby zasiąść w Radzie Fundacji. Natomiast politycy FDP do tej pory byli temu przeciwni, gdyż nie chcieli jej osobom obciążać stosunków zarówno z Polską, jak i z Czechami. Należy także przypomnieć, że niemieccy chadecy w najnowszym programie wyborczym, on nazywa się także jako program rządowy 2009-2013, zatytułowanym Mamy siłę razem dla naszego narodu, w części dotyczącej odpowiedzialności przed historią i wartościami umieścili zapis dotyczący niemieckich wypędzonych. W programie tym między innymi, cytuję, CDU i CSU w dalszym ciągu jest zdania, że Związek Wypędzonych ma prawo do samodzielnej decyzji o umieszczeniu swojego członka w Radzie Fundacji. Chadecy będą wspierać działania organizacji wypędzonych. Nadal jest ważne prawo do ojczyzny. Wypędzenia każdego rodzaju muszą zostać potępione, a prawa wypędzonych uznane. Koniec cytatu. Związek od lat przy wydatnej pomocy niemieckich mediów, polityków CDU, CSU, prezydenta Niemiec Horsta Köhlera, a także przy wyjątkowym zaangażowaniu kanclerz Angeli Merkel, obecna była chociażby na obchodach Dni Ojczystych Związku. Konsekwentnie i zdecydowanie realizuje swoje plany upamiętnienia niemieckich wypędzonych. Związek Wypędzonych cieszy się coraz większym politycznym wsparciem i szczególnie teraz, po dojściu do władzy Chadecji, będzie mógł bez większych przeszkód pokazywać nadal w krzywym zwierciadle historię II wojny światowej. Poruszymy teraz kwestię ogólnych wzajemnych stosunków polsko-niemieckich. Podczas niedawnej wizyty szefa niemieckiej dyplomacji Guido Westerwelle w Warszawie zarówno on, jak i polski szef dyplomacji zapewniali, że owe stosunki są tak dobre, jak nigdy dotąd. A jak to wygląda naprawdę? Od dłuższego czasu nasze relacje były obciążone minimum trzema sprawami. Wymieńmy tylko te trzy podstawowe. Dla niektórych bardzo istotne i ważne. Do których należy zaliczyć po pierwsze żądania niemieckich wypędzonych i pozycję Eryki Steinbach, a przecież zarówno Władysław Bartoszewski, jak i sam Radosław Sikorski zapewniali, że sprawę tę załatwili i przynajmniej Eryka Steinbach została od projektu odsunięta. Jak ta sprawa wygląda obecnie i naprawdę przytoczyliśmy przed chwilą. Druga sprawa to gazociąg północny pod Niebałtyku, którym już za 2 lata popłynie gaz z Rosji do Niemiec, całkowicie omijając nasz kraj. Rząd także w tej kwestii obiecywał zablokować ten projekt, ale nic z tego nie wyszło. Jak poinformowały niedawno agencje, teraz Finlandia i Szwecja także powiedziały tak dla rury pod dnie Bałtyku i prace już niedługo się rozpoczną. Teraz polski rząd podobno próbuje wymusić na budowniczych tego projektu, aby w okolicach Zatoki Szczecińskiej, gdzie podwodna rura krzyżowałaby się z drogą morską prowadzącą do polskiego portu Szczecin-Świnoujście, aby zakopali oni rurę, a nie kładli ją na dnie. Zakopali ją w dnie, pod dnem morza, bowiem inaczej utrudniłoby to wpływanie dużych statków i wypływanie dużych statków do polskich portów, a tym samym utrudniłoby jego rozwój. Rzecznik prasowy firmy budującej rurociąg Nord Stream, z którym rozmawiałem, nic nie wie o jakichkolwiek zamiarach wykopywania rury, albo nie chciał się z nami podzielić tą informacją. Także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Transportu w Mecklenburgii, Przedmorzu, również nic nie wiedzieli, albo nie chcieli mówić o tym projekcie i zaznaczali, że przecież rura nie przechodzi przez terytorialne wody polskie, więc nie ma problemu. Jeszcze nie otrzymaliśmy co prawda odpowiedzi na ten sam temat, z tym samym pytaniem od Ministerstwa Federalnego. Być może oni coś wiedzą na ten temat. W każdym razie sprawa dla Polski wydaje się być całkowicie przegrana, jeśli chodzi o budowanie przez Niemcy i Rosję gazociągu po dnie Bałtyku. No i kwestia jeszcze jedna obciążająca nasze wzajemne stosunki, to jest kwestia w sprawie Jugendamtów i niemieckich urzędników. Sprawa medialnie przez kilka miesięcy tak jakby trochę ucichła, ale stosunek niemieckich urzędników do polskich rodziców w związkach z niemieckimi partnerami pozostał taki sam, czyli negatywny. Do polskich polityków ponownie zaczęły napływać skargi na niemieckich urzędników Jugendamtów i niemieckich sędziów za dyskryminowanie polskiego języka i polskich obywateli. Kilka dni temu wielkopolski poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański zwrócił się do Komisji Europejskiej z kolejną interpelacją, w której podnosi problem dyskryminacyjnych działań niemieckich urzędników do spraw dzieci i młodzieży, czyli słynnych, wspomnianych już Jugendamtów. Tym razem sprawa dotyczy Polki, pewnej Polki, której odebrano prawo do opieki nad dziećmi przy braku zagwarantowania podstawowych praw procesowych przed niemieckim sądem. Jak wynika z tej interpelacji, Jugendamt, zarzucając polskiej matce alkoholizm, odebrał jej dzieci, mimo że ta wykazała w szeregu badań lekarskich, że zarzut jest w pełni bezzasadny. Ponadto o niezgodnym z prawem działaniu może świadczyć fakt, że w postępowaniu przed sądem niemieckim kobiecie odmówiono prawa do wydania opinii przez polskiego psychologa, mimo że wyraźnie wskazywała, iż jej słaba znajomość języka niemieckiego nie pozwala na wiarygodne badanie przez psychologa niemieckiego. Teraz Polka widuje dzieci zgodnie z decyzją niemieckiego sądu raz w tygodniu przez 2 godziny, przy czym jednej z córek nie widuje od ponad pół roku w ogóle, gdyż, jak twierdzi matka, sędziowie uznali, że po spotkaniach z matką u córki występują, cytuję, złe reakcje dziecka. Koniec cytatu. Konrad Szymański skierował ponadto list do premiera Donalda Tuska, w którym postuluje aktywniejsze działania służb konsularnych na terenie Niemiec w opisywanych kwestiach. Jak twierdzi polski polityk, dyskryminacyjne praktyki jugendamtów to nie jednostkowe przypadki, ale szeroki problem społeczny w Niemczech i dlatego naszym obowiązkiem jest domagać się zdecydowanych działań od Komisji Europejskiej wymierzonych w zwalczanie dyskryminujących praktyk. Poseł Szymański ma nadzieję, że MSZ, nasz MSZ, również aktywniej zaangażuje się w te sprawy. Podobną nadzieję ma także poseł PiSu Barbara Marianowska, która 2 listopada tego roku także skierowała do ministra spraw zagranicznych interpelację w sprawie dyskryminacji polskich rodziców w RFN przez organizację Jugendamt. Marianowska w swojej interpelacji pisze między innymi: co pewien czas w mediach pojawiają się informacje na temat dyskryminacji polskich rodziców w momencie rozpadu małżeństwa zawartego w Niemczech lub Austrii. Niekiedy przybierają one dramatyczne formy, tak ze strony rodziców, jak i jugendamtów. Dochodzi do porwań, przewlekania procesów sądowych, wyrzeczenia się języka, obyczajowości. Organizacja Jugendamt, której korzenie sięgają w czasów nazistowskich, powołana rzekomo do opieki nad dziećmi, staje się czy to celowo, czy bezwiednie narzędziem germanizacji. Funkcjonariusze Jugendamtu stosują naciski na rodziców motywowane dbałością o dobro dziecka, które sprowadzają się do zmuszenia tychże, aby w kontaktach ze swoimi dziećmi posługiwali się wyłącznie językiem niemieckim. Regułą orzecznictwa sądów RFN jest kierowanie się opinią Jugendamtów, która zazwyczaj jest korzystna dla rodowitów Niemców w przypadku małżeństw mieszanych. Ewentualnie do sugestii, aby dziecko umieścić w niemieckiej rodzinie zastępczej lub w domu opieki. Stałą procedurą Jugendamtu wobec rodziców Polaków jest domaganie się, aby wszystkie kontakty pomiędzy nimi a ich dziećmi odbywały się tylko w języku niemieckim. W związku z tym pani poseł Marianowska złożyła na ręce marszałka Bronisława Komorowskiego interpelację skierowaną do szefa polskiej dyplomacji, w której zadaje mu kilka pytań. Jakie formy pomocy prawnej i finansowej wobec rodziców Polaków oraz ich stowarzyszenia prowadzi lub przewiduje prowadzić rząd Rzeczypospolitej Polskiej? Dlaczego dotychczasowa pomoc dla stowarzyszenia była tak dalece niesatysfakcjonująca, pomimo iż koszty uzyskania pomocy prawnej oraz ekspertyzy niezbędnych w procesach o opiekę nad dziećmi powinny być doskonale znane polskim służbom dyplomatycznym? I 3. Jakie kroki dyplomatyczne w tego typu sprawach zamierza podjąć ministerstwo? W tej samej sprawie, czyli w sprawach Jugendamtów, w polskim MSZ-cie interweniowała również senator Rzeczypospolitej Polskiej z PiSu Janina Felińska, która także ma nadzieję, że do krytyki niemieckich Jugendamtów przyłączy się wielu senatorów z PiS, a być może nawet i z Platformy Obywatelskiej. W tej chwili coś jakby drgnęło w świadomości pana ministra, dlatego składam oświadczenie na ten temat z nadzieją, iż coś się zmieni. stwierdziła senator Felińska. W liście do ministra spraw zagranicznych napisała między innymi: Jugendamt istnieje po dziś dzień w niezmienionym kształcie. 3-milionowa rzesza Polaków niestety spotyka się ciągle w Niemczech z nieprzestrzeganiem norm wolnego, demokratycznego świata oraz podpisanych traktatów i urodowych. Polacy czują się jako naród podrzędny i w dodatku za mało wspierany przez własny kraj. Niemcy oraz Austria nie przestrzegają międzynarodowych standardów traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku, konkretnie artykułu 20, oraz zakazu wszelkiej dyskryminacji, także ze względu na przynależność państwową. Polakom zakazuje się mówić w języku polskim, nawet z własnymi dziećmi, które się pod sfingowanymi pozorami zawsze zabiera polskim rodzicom w przypadku konfliktu w rodzinie. Dlatego poseł Felińska prosi polski MSZ o zainteresowanie losem pokrzywdzonych Polaków. Jak dowiedzieliśmy się, przygotowana jest jeszcze jedna interpelacja do Ministerstwa Spraw Zagranicznych podobnej treści. Autorem jej jest poseł z PiS-u Jan Bury, który już wkrótce zamierza złożyć ją na ręce marszałka Komorowskiego. W swojej interpelacji poseł zwraca uwagę na brak efektywnych działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie zapewnienia Polakom mieszkających w Niemczech statusu mniejszości narodowej oraz obrzyskich rodziców narażonych na bezprecedensowe represje ze strony niemieckich i austriackich jugendamtów. Jan Bury zada szefowi polskiej dyplomacji następujące pytania. Dlaczego nie wykorzystuje się tak dobitnych dowodów na dyskryminację Polaków i ich dzieci? Dlaczego brak stanowczych wystąpień, not i innych interwencji w celu zmiany tegoż stanu uwłaczającego polskiej racji stanu? Czego jeszcze trzeba, by nasz rząd wreszcie zaczął działać na rzecz swoich własnych obywateli? Ile polskich dzieci musi zostać w ten sposób i w tych, zdawałoby się, cywilizowanych czasach jeszcze odpolszczonych i całkowicie zgermanizowanych? Jakie ofiary nasze społeczeństwo musi jeszcze ponieść, by własny rząd zaczął się o nie upominać, ich wspierać i nie pozwolił ich więcej krzywdzić? Czyżby w Unii Europejskiej określonym kręgom zależało na tym, by fakt funkcjonowania jugendamtów w obecnej formule nieprzystającej do unijnego prawodawstwa oraz międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez rząd federalny nie był podejmowany i debatowany na forum Parlamentu Europejskiego? Nie wiadomo. Zobaczymy, co odpowie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak nas poinformował prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, 27 listopada tego roku odbędzie się proces wytoczony przez pana Wojciecha Pomorskiego, jest on prezesem stowarzyszenia i polskim obywatelem, proces przeciwko miastu Hamburg za zakazywanie przez Jugendamty używania języka polskiego podczas nadzorowanych przez urzędników spotkań Pomorskiego ze swoimi dziećmi. Sprawa dotyczy zakazu wydanego przez urzędników posługiwania się podczas wizyt językiem polskim dzieci i ich polskiego ojca. Jest to pierwszy w powojennej historii proces wytoczony przez obywatela polskiego przeciwko urzędowi niemieckiego, w tym wypadku przeciwko niemieckiemu miastu. Niemieccy urzędnicy doprowadzili do zgermanizowania moich dwóch córek i to na oczach cywilizowanego świata, powiedział nam Pomorski i dodał, że jest to największa dla niego i nie do odrobienia strata, ale i tak chce dochodzić w sądzie chociaż podstawowej sprawiedliwości. Przedstawiciele pokrzywdzonych rodziców, zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci, poinformowali nas, że obecnie ich organizacji zarejestrowanych jest ponad 20 osób, które zgłaszają podobne problemy o złe traktowanie przez Jugendamty i będzie ich prawdopodobnie jeszcze znacznie więcej. Także z tych wszystkich przytoczonych spraw widać, że nasze wzajemne stosunki raczej nie uległy widocznej i zdecydowanej poprawie. Musimy na tym jeszcze dużo popracować. Z Hamburga mówił Waldemar Maszewski. Szczęść Boże!